Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Majków.
Dzisiejszy spacer realizujemy w chyba najprzyjemniejszej porze roku. Jeszcze nie odeszła od nas na dobre powabna wiosna, ale już jednocześnie powoli wkracza nie mniej urokliwe i ciepłe, długo oczekiwane nie tylko przez uczniów w szkołach lato. Na taki czas warto wybrać się tam, gdzie spotkanie wiosny i lata widać będzie najlepiej. Warto się wybrać na Majków. Wieś Majków była wymieniona po raz pierwszy w dokumencie z 1283 roku jako Mojkowo, Mojsowo, w związku z postanowieniem Przemysła II o jej poddaniu pod jurysdykcję Sądu Kaliskiego. Wiek później zmiankowany był niejaki Krystyn Magiera z Majkowa właśnie. Potem miały tu miejsce podziały własności i zmiany właścicieli. Majków należał m.in. do Żerkowskich, Ruseckich, Zarębów, Szyszkowskich, Waliszewskich, Radońskich, Stawskich, Gutowskich, Lipskich i Karśnickich. Pod koniec XVIII wieku był współwłasnością znanego skądinąd Wojciecha Lipskiego, tego z Lewkowa. Liczył wtedy około 120 mieszkańców. Na planie miasta z 1785 roku, sporządzonego według mapy Politalskiego, ślad wsi Majków znajdujemy w postaci ukazanego rozgałęzienia dróg prowadzących do Majkowa właśnie i Kokanina. Z Kalisza trakt wiódł przez przedmieście toruńskie i dzielnicę zwaną Gliniankami. Na mapę naniesiono karczmę w Majkowie, nazwaną wówczas Oszczywilkiem, i kilka zabudowań wiejskich. Karczmę odnotowano także w 1835 roku w czasie zjazdu monarchów, podczas którego na polach Majkowa rozłożył się obóz wojsk carskich. Na planie wykonanym przez geometrę Ottomara Wolle w 1878 roku wieś Majków zlokalizowana jest na północ od przedmieścia toruńskiego i przedmieścia Chmielnik, a autor planu ponownie nanosi w tym samym miejscu karczmę majkowską. Jakie to musiało być wówczas ważne miejsce, że stanowiło niemalże najważniejszy punkt topograficzny. Dzisiaj karczmy na rozstaju, czyli na skrzyżowaniu ulic Stawiszyńskiej i Żołnierskiej, już nie ma. Nie ma też majkowskiej kolejki wąskotorowej. Tory zdemontowano kilkanaście lat temu. Pociąg w stronę Zbierska i Turku już nie kursuje. Budynek stacyjki dożywa swych ostatnich dni. Nie narażeni więc na pokusy, możemy ruszyć drugą z wymienionych ulic w stronę cmentarza zwanego, a jakże, Żołnierskim. Wejdziemy na tą zaciśną, a jednocześnie chyba mniej znaną ogółowi Kalisza nekropolię. Przenieśmy się na chwilę w czasie 2, a nawet 3 tysiące lat wstecz. Jedną z osad zlokalizowanych na skarpie rzeki, tworzących hipotetycznie naszą słynną Kalisję, była praosada na terenie dzisiejszego Majkowa. Można więc rzec, że dzisiejszy Majków leżał na słynnym szlaku bursztynowym przebiegającym przez nasz teren na przełomie R. Świadczą o tym wykopaliska i odkrycia archeologiczne sięgające tego okresu, a nawet jeszcze starsze. No bo gdzież nasi przodkowie mogli znaleźć lepsze miejsce do zakładania osad? Wysoka skarpa opadająca łagodnie w stronę rzeki zapewniała i obronę, i dostęp do tego uniwersalnego środka transportu i zaopatrzenia w wodę, a jednocześnie z racji wyższego położenia chroniła przed powodziowymi zalewami. Do tego stok miał południową ekspozycję. Na zakładania tu pola uprawne, sady, ogrody, a nawet winnice długo padało słońce. Jednym słowem, żyć, nie umierać. Żyć, bo na terenie dzisiejszego Majkowa, ale i na dłuższej długości pradoliny Prosny, archeolodzy zgromadzili pokaźny materiał dowodowy o bardzo dawnym osadnictwie plemiennym, sięgającym nawet kilka wieków przed naszą erą. Odnaleziono zatem tutaj m.in. trzy przęśliki i bliżej nieokreślone od strony użytkowej przedmioty kamienne. Wśród znalezisk wymienić należy również sercowate grociki kamienne do strzał, narzędzia, półwytwory i odpadki kamienne. W 1829 roku odkryto tu skarb monet z X-XI wieku. Oto Jan Szwedzki znalazł na drodze do wsi Majków 5 funtów srebra topionego, które oddał do depozytu kasy miejskiej. Z kolei pół wieku później, przy drodze do Warszówki, znaleziono skarb złożony z ozdób bizantyjskich i monet średniowiecznych, wśród których był denar cesarza Ottona i Ottona III. Były tam także monety niemieckie, czeskie i węgierskie króla Stefana. Cały ten skarb znajdował się w naczyniu z czarnej gliny. Ale były i odkrycia bardziej makabryczne. W okolicy cmentarza, przy którym kontynuować będziemy za chwilę nasz spacer, jak i na samym cmentarzu, odkryto szereg grobów ciałopalnych wyposażonych w ceramikę kultową i liczne przedmioty z brązu. W wyniku badań powierzchniowych z okresu kultury łużyckiej odkryto cmentarzysko, w którym znaleziono ułamki naczyń i spalone kości ludzkie. W końcówce okresu halsztackiego rozwinęła się na tym terenie tzw. kultura pomorska pochówku popielnic z szczątkami zmarłych. Znaleziono tutaj pogańskie, jeszcze rzecz jasna, groby skrzynkowe, komory grobowe budowane z płasko upanych głazów narzutowych. Groby te wyposażono w liczne dary, kubki, misy, dzbany i często żelazne ozdoby. Ślady kultury ceramiki wstęgowej, kłutej z kolei w postaci dwóch naczyń glinianych, stanowiących wyposażenie grobu, znaleziono również w pobliżu cmentarza. Podobne skarby odkrywano też w najbliższym sąsiedztwie, w okolicy dzisiejszego Pruszkowa, Warszówki, Zagorzyna, Wesołek i tak dalej. Cmentarz, zwany, jak się rzekło, wojskowym, założony został w 1883 roku, chociaż na tablicy informacyjnej przy wejściu widnieje napis 1876, a pierwsze nieoficjalne, powiedzielibyśmy, pochówki miały tu miejsce nawet kilka lat wcześniej. Ale właśnie w roku 1876 kaliska parafia prawosławna, a trzeba pamiętać, że z tytułu tego, że Kalis znajdował się wówczas w rosyjskim zaborze, społeczność prawosławna była u nas dość liczna, zakupiła od ówczesnego właściciela Majkowa Feliksa Karśnickiego na terenie tej podmiejskiej wsi wzgórze. W 1883 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nekropolii. Ponieważ podczas zakładania cmentarza i kopania pierwszych grobów natrafiono na wspomniane ciekawe znaleziska archeologiczne, datowane nawet na okres od 700 do 400 lat przed naszą erą, można więc rzec, że tak starych korzeni nie ma chyba żaden cmentarz w Polsce. Pierwotnie chowano tu przede wszystkim niższych rangą wojskowych i urzędników oraz uboższą ludność rosyjską. część, w której spoczęli żołnierze, przyozdobiono na początku XX wieku skromną neobizantyjską kaplicą cmentarną. Być może stało się to w 1912 roku, kiedy cmentarz ten powiększono o tereny zakupione z majątku Jana Drobniewskiego. Cmentarz posiadał również ceglany domek dla grabarza i opiekuna, a wody do pielęgnacji grobów dostarczała żeliwna pompa. Wszystkie te obiekty wraz z kaplicą cmentarną zachowały się do dziś. Cmentarz pierwotnie posiadał ogrodzenie tylko z jednej strony od głównego wejścia. Stanowiły go piaskowcowe słupki z motywem krzyża i ozdobne metalowe sztachety. Od strony rzeki na stoku rosły piękne czerwone maki. Cmentarz rozbudowany został pod koniec XIX wieku z polecenia pamiętnego rosyjskiego gubernatora Daragana. Z kolei w czasie I wojny Niemcy nazwali go właśnie żołnierskim, a gubernator wojenny Sontag odsłonił obelisk z kamienia polnego. Obelisk z napisem Pro Patria. Ale o której ojczyźnie myślimy dzisiaj, patrząc na pomnik? Wówczas pochowano tam przecież żołnierzy różnych narodowości i wyznań, walczących nieraz przeciw sobie, rosyjskich, niemieckich, polskich, ukraińskich, a nawet bolszewików. Warto zatrzymać się m.in. przy grobie muzułmanina Ahmeda Hasadowa, zmarłego w 1915 roku, czy walczących przecież przeciwko sobie w 1920 ułana Szczepana Niewiesia i bolszewika Dominika Makarewicza. Bardziej w prawo znajduje się też kwatera kolejnych 52 grobów żołnierzy 29 Pułku Strzelców Kaniowskich, poległych w latach 1919-20 z mogiłą m.in. Franciszka Kietlińskiego. Nieopodal pochowano kolejnych 49 żołnierzy tego pułku, wśród nich bohaterskiego starszego sierżanta Andrusiewicza, który własną piersią próbował zasłonić przed kulą swego dowódcę, porucznika Józefa Korzona. Zginęli obaj i spoczywają tutaj razem. Leżą tu również żołnierze pułku zmarli w latach następnych, a w 1936 roku do kaplicy uroczyście przeniesiono prochy poległego w wojnie bolszewickiej ich dowódcy, majora Stefana Waltera. Po odzyskaniu niepodległości na cmentarzu pochowano też powstańców styczniowych Jana Pola i Józefa Kwapkowskiego. Z czasem pojawiały się coraz liczniej kolejne polskie mogiły. W latach 60. XX wieku złożono na cmentarzu prochy 327 ofiar mordów niemieckiego okupanta oraz legionistów, przeniesione z budowanego wówczas osiedla Widok. Przy wyjściu warto zatrzymać się też przy grobie poznańskiego harcerza Zygmunta Światłowskiego, którego w czasie II wojny zamordowano w obozie dla germanizowanych polskich dzieci na Rogatce. A z kolei od lat 90. XX wieku znalazły się tu również bogate grobowce Romów. Przy samym wejściu, a największą uwagę przykuwa, musimy ponownie wrócić do lewej części cmentarza, bogaty grobowiec cygańskiego króla Mariana Dolińskiego, ucztującego z akordeonem przy fortepianie. W ostatnich latach odnowiono w kilku etapach, czasem wspólnie z gośćmi z Niemiec, dzięki ich funduszom, mogiły żołnierskie. Od powstania parafii majkowskiej w latach 80. XX wieku, o czym opowiem za chwilę, cmentarzem współadministruje właśnie parafia rzymskokatolicka, łącznie z parafią prawosławną, której nieliczni parafianie właśnie tu są obecnie jeszcze chowani. Opuszczamy ten, jeśli mogę użyć tego określenia, malowniczy i niezwykle interesujący cmentarz i kierujemy się dalej w stronę majkowskich ogródków i terenów rekreacyjnych.
Będę biec, będę wierzyć tak jak mogę, że odnajdę swoją drogę do bram nieba. Będę biec.
Oto mijamy długą, sięgającą aż do Bernardynki Rynne, zwaną szumnie torem saneczkowym. Często to mijamy strome alejki, po których ścigają się uczestnicy majkowskich biegów przełajowych, bądź, biegnąc już zapewne spokojniej, trenują kalisty joggingowcy. Oto przechodzimy obok kortów i kompleksu boisk, wśród których znajdziemy i orlika. A poniżej miłośnicy spokojniejszych form rekreacji i relaksu dłubią na swoich działkowych grządkach, bądź wygrzewają się po prostu przy altankach w leżakach. Teraz mijamy szkołę, a właściwie dwie szkoły. W pierwszym budynku wiedzę zdobywają gimnazjaliści, w drugim kaganek oświaty świeci młodzieży z podstawówki. Szkoła majkowska powstała w ramach projektu 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego i właśnie w obecnym roku, całkiem niedawno, obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia. Za cmentarzem ulica Żołnierska przemieniła się bezboleśnie w ulicę Tuwima. Miejscu, w którym właściwie się już ulica Tuwima kończy, mijamy dawny budynek biurowy POM-u, zamieniony obecnie w trzygwiazdkowy hotel, i już za chwilę, skręciwszy nieco w lewo, dotrzemy do parku i Majkowskiego dworu. Najpierw jednak znowu cofnijmy się w czasie o 100 lat. Oto bowiem na początku XX wieku w tej okolicy pracowały jeszcze cegielnie i dwa wiatraki, ostatni zresztą rozebrany tuż po wojnie. Łęgi majkowskie wykorzystywane były przed II wojną jako poligony ćwiczebne 25. Pułku Artylerii Lekkiej. Często dawano popisy sprawności wojskowej dla ludności cywilnej z okazji świąt państwowych. Podobnie Banderia Konna, dziedzica Karsznickiego, uświetniała rocznicę i z tej okazji organizowane były tutaj pochody. W okresie międzywojennym była to wciąż podkaliska wieś, której właścicielami byli posiadacze ziemscy, karśniccy, najbardziej znany z nich Feliks. Wtedy to Majków słynął ze stosowanych tutaj postępowych metod agrarnych. Ukształtowanie terenu sprzyjało, jak już mówiłem, uprawom winorośli i sadownictwo. Znane były tutaj sady morelowe, brzoskwiniowe, o którym to fakcie przypominają dziś nazwy ulic: Morelowa, Poziomkowa, Malinowa. Od 1961 roku Majków stanowi położoną 35 metrów powyżej centrum dzielnicę mieszkalną Kalisza o zabudowie przeważnie jednorodzinnej. Doliczyć się tu można około 60 ulic, chyba najwięcej w porównaniu z innymi kaliskimi dzielnicami. Pierwsze działki budowlane o powierzchni od 700 nawet do 1200 metrów kwadratowych na polach przejętych od stacji oceny odmian zaczęły powstawać w latach 60. właśnie. Pojawiały się elementy żelbetowe produkowane m.in. na placu kaliskich zakładów przemysłu jedwabniczego. Początki były skromne i proste. Budowano bloczkami z żużlem, stawiano studnie, tu i ówdzie znajdowały się również chlewiki. Nie było kościoła, więc odświętnie ubrani ludzie do miasta szli pieszo przez kładkę na Bernardynce, przy której dopiero zakładano wyjściowe buty. Zespół rezydencjonalny tworzą dwór, kuchnia dworska z mieszkaniem kucharki i park. Majkowski dworek, zniesiony prawdopodobnie w końcu XVIII wieku, kiedy to właścicielami wsi Majków była rodzina Lipskich, herbu Grabie. W następnym stuleciu budynek został częściowo przebudowany przez nowych właścicieli, Alfonsynę i Alfonsa Gutowskich. W dalszych latach dworek powiększono parterowe skrzydła boczne. W zachodnim mieściła się kancelaria i kredens sąsiadujący z jadalnią, we wschodnim sypialnia. Parterowy dworek ma również użytkowe poddasze przykryte mansardowym dachem. Boczne skrzydła są, jak widzimy, nieco niższe i posiadają dach pulpitowy. Od północnej frontowej strony posiada czterokolumnowy portyk poprzedzający trzyosiową piętrową część środkową. A od strony południowej, od parku, trzykolumnowy ganek i facjatę z barokowym szczytem. Do roku 1940 jego właścicielami byli karśniccy. Czasem można spotkać pisownię karszniccy. Mieli oni tu również wspomnianą cegielnię. Po wojnie dworek zaczął podupadać. Właścicieli wyprowadzono. Ale od 1999 roku odremontowany dwór stał się siedzibą Kaliskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Budynek, jeśli popatrzeć na stan techniczny kilku podobnych obiektów w sąsiedztwie, choćby w Warszówce czy Jastrzębnikach, miał więc sporo szczęścia. Obecnie należy do miasta. A sam wspomniany dziedzic Majkowa, Piotr Fortunat Karśnicki, jako przedstawiciel kaliskiego ziemiaństwa został upamiętniony na słynnej polichromii Włodzimierza Tetmajera z 1909 roku, zdobiącej kaplicę Matki Boskiej Pocieszenia w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja w Kaliszu. Artysta utrwalił też tam innych mieszkańców Majkowa, sołtysa Józefa Bilińskiego i majkowskich wieśniaków. Do 1926 roku komendantem Kaliskiej Straży Pożarnej był Feliks Karśnicki, który w dowód zasług został mianowany nawet dożywotnio jej honorowym naczelnikiem. Zresztą grobowiec rodziny Karśnickich znajdujący się na katolickim cmentarzu miejskim na Rogatce oglądaliśmy w czasie jednego z poprzednich spacerów. Natomiast w majkowskim dworku rozgrywały się też mroczne sceny z kryminalnej powieści Anety Ponomarenko Dom Śmierci. Z dawnego majątku ziemskiego Karśnickich w Majkowie oprócz dworu pozostały tylko fragmenty dwóch domów robotników. Wśród zabudowań dworskich był też zabytkowy drewniany spichlerz, który jednak w latach 60. XX wieku został przeniesiony do skansenu w Lednogórze. Pozostał też wprawdzie nieco zredukowany powierzchniowo, ale niezmiennie urokliwy park dworski założony jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku przez Wojciecha Lipskiego, który wykorzystał częściowo XVII-wieczny ogród włoski. Pod koniec XIX wieku powiększony został o teren po północnej stronie dworu. Obecnie rozplanowany na rzucie litery L od października 1996 roku nosi imię rodziny Wilkomirskich na pamiątkę pobytu tu znanej artystki. W parku realizowane są od 2003 roku projekty rewaloryzacyjne. Wyznakowano ścieżki spacerowe, pojawiły się nowe nasadzenia, krzewy, o czym mieliśmy okazję przekonać się przed chwilą, są regularnie pielęgnowane i strzyżone. W parku rośnie 38 gatunków drzew i krzewów, w tym 7 dębów szypułkowych, 6 jesionów i tym podobne. Kilka z tych drzew to okazy pomnikowe. Opuszczamy teren przydworski i kierujemy się w stronę widocznej nie tylko stąd, ale niemal z każdego miejsca w centrum Kalisza świątyni. W 1983 roku ksiądz infuat Stanisław Piotrowski, ówczesny proboszcz parafii świętego Mikołaja, do której należał Majków, uzyskał pozwolenie na budowę tu nowego kościoła. 6 maja tegoż roku biskup Zaremba wmurował kamień węgielny, a w czerwcu nominował księdza Andrzeja Gawła na proboszcza nowej parafii. Pierwsza msza święta w kościele jeszcze bez dachu odbyła się w święta Bożego Narodzenia w 1987 roku. Architektem tej świątyni jest Aleksander Holas, pełne symboliki wnętrza powstały zaś według projektu Stanisława Janiszewskiego. Od czerwca 1989 roku, kiedy proboszczem parafii został ksiądz Piotr Kodubaj, wnętrze uzyskało dzisiejszy ostateczny kształt. W ołtarzu głównym pojawiła się mozaika z drzewem życia i postaciami Jana Chrzciciela i Jana Pawła II. Zastępuje wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Polski, autorstwa Torwida, obraz symbolicznie otarty o jasnogórski pierwowzór, który trafia na prawy ołtarz boczny. W lewym z kolei odnajdujemy, pochodzący z 1998 roku, obraz Jezusa Miłosiernego z relikwiami świętej Faustyny Kowalskiej oraz świętego Ojca Pio. W świątyni znajdują się również relikwie świętego Jana Pawła II. Wnętrze ma swój specyficzny nastrój, osiągnięty być może dzięki witrażom umieszczonym we wszystkich oknach. Wyjdźmy ponownie na zewnątrz. Nad wejściem głównym znajdziemy figurę Matki Boskiej autorstwa Andrzeja Oźminy, a także dzwonnicę z lat 1997-98 z dzwonami Marii Królowej, świętego Józefa i świętej Katarzyny. Patronką kościoła i parafii jest Matka Boska Królowej Polski. Czy może więc dziwić, że na środkową iglicę kościelnej wieży nałożona jest korona? I oto pora kończyć nasz kolejny spacer. Przed następnym warto by może było sprawdzić prognozy pogody. Świetnie się składa. W pobliżu, za obwodnicą Piłsudskiego, na ulicy o adekwatnej nazwie Róży Wiatrów, znajduje się górująca nad okolicą miasta Kaliska Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna. No, trochę żartowałem, długofalowej prognozy zapewne tam nie uzyskamy, ale przecież i tak warto już dziś umówić się z rodziną na kolejny spacer.